Dzień dobry. Dzisiaj będę mówił takie w sumie podsumowanie pierwszego półrocza obecnego roku, czyli o starciu Zachodu i Azji, pierwszego świata i południa tego świata, czyli co się wydarzyło przez ostatnich kilka miesięcy. Na pewno można mówić o znacznych, o rosnących wpływach Chin na świecie. I w poprzednich audycjach mówiłem o Bliskim Wschodzie, o połączeniu szyitów i sunnitów. Wielki sukces jak na razie polityki zagranicznej Chin. Także ewidentnie wpływy, rosnące wpływy na Wyspach Pacyficznych. Mowa tutaj o Wyspach Salomona, gdzie Chiny no, bardzo dobrze sobie radzą, a Stany Zjednoczone zdecydowanie nie. Tutaj akurat mogę sięgnąć do rozmów, które przeprowadziłem z bardzo znaną, no chyba najlepszą ekspertem w tej branży, Clio Pascal, z którą rozmawiałem na ten temat przez godzinę. Potem rozmawiałem także z byłym premierem największej prowincji na Wyspach Salomona, Sujdanim, i jego asystentem, którzy na miejscu właśnie zostali, no, zmagali się z wpływami chińskimi, został usunięty z urzędu, grożono jego życiu i tak dalej. Także z nim też rozmawiałem przez godzinę i ewidentnie wpływy Chin bardzo rosną na Wyspach Pacyficznych, które są strategiczne ze względów bezpieczeństwa na Pacyfiku. Teraz powiem trochę więcej o wydarzeniu z zeszłego tygodnia weekendu, czyli rosnących wpływach Chin w Azji Centralnej. Mianowicie przewodniczący Xi przyjął przywódców 5 tak zwanych stanów z centrum Azji w Chinach, w pawilonie stylizowanym na dynastię Tang. To jest dynastia utożsamiana z okresem rozrostu terytorialnego kraju, co oczywiście nie jest przypadkiem, no bo zachodził wtedy teren Chin aż właśnie częściowo na tereny właśnie obecnych państw, tych stanów. Jest to właśnie szczególnie ważne w kontekście rozbudowy projektu Pasa i Szlaku, co było omawiane z gośćmi. Można dodać, że w 2015 roku przewodniczący przyjął właśnie w tym samym miejscu w Xi'an także premiera Modiego z Indii. Tu trzeba dodać, że za dynastii Tang wasale właśnie w tym miejscu składali cesarzowi hołd. Także mamy odbudowę całego systemu pojęcia Tianxia, czyli pod niebem, czyli Chiny, które rządzą światem, także w związku z tym państwa środka, no jest to ewidentny sygnał wysyłany do Azji Centralnej. Co ciekawe, jak się to ogląda, to no to, co widać w mediach społecznościowych, bardzo takie teatralne, wręcz cyrkowe wejście wszystkich tych przywódców, to znaczy tak, jak ich tam wprowadzano z samochodów do wnętrza, jak ich oprowadzano w otoczeniu takich niby cesarskim trochę. Chińscy internauci wyłapali od razu takie połączenia między niedawną koronacją brytyjskiego króla, a właśnie tym wejściem tutaj tych gości, obydwie sytuacje takie z pompą i piękną oprawą. No z tym, że należy zauważyć, że w jednym przypadku jest konstytucyjna monarchia, w drugim przypadku socjalistyczna republika. W jednym przypadku to bardziej pasuje, w drugim chyba nie. I tak jak na to patrzyłem, to przyszło mi do głowy, że spotkało się tych 5 gości autokratów, no i Xi między nimi, to był taki primus inter pares autokratów. Zajrzałem sobie do China Daily, co tam napisano na ten temat po spotkaniu. No bardzo bogaty program, połączenia kolejowe, autostrady, wymiana, współpraca. Ciekawy ostatni punkt zupełnie na samym końcu to były zmiany klimatyczne, czyli to, na co ciśnie tak bardzo Zachód, a czym gospodarz i goście się niespecjalnie przejmowali. Jakie to ma znaczenie? Otóż jest to przejęcie wpływów Rosji w tym terenie. To znaczy dla Chin ma to znaczenie raz, że przejmuje wpływy rosyjskie, buduje swoją potęgę. Poza tym alternatywne do morskich i rosyjskich drogi dostaw węglowodorów. Czyli tak samo jak niedawno zresztą na początku maja otworzenie portu we Władywostoku jako wewnętrznego portu chińskiego. Jest to miasto, które przejęte było przez cara od dynastii Qing ponad 160 lat temu, no i teraz służy do logistyki wewnątrzchińskiej. Także to całe przyjęcie, ta cała wizyta, to było też takie przeciwstawienie się oskarżeniom równolegle odbywającego się spotkania G7, gdzie mówiono o zagrożeniu Chin, o zmuszaniu Chin przez Chiny inne kraje do współpracy. No, miało to wykazać, że nie jest to aż takie zmuszanie, że Chiny są popularne w regionie. No i tak mi przyszło do głowy, że Putin, który ma taki wielki problem z rozszerzaniem się NATO i wiadomo, jak na to zareagował, no to tutaj w tej chwili ma praktycznie to samo, no bo Xi mu podbiera wpływy w jego najbliższej okolicy, no i nie bardzo ma w tej chwili biedak co zrobić. Jeśli chodzi o gospodarkę Chin, to tutaj jest znacznie gorszy ten ostatni rok, no bo mamy... Ja oglądałem taki bardzo ciekawy program, gdzie prezentowano dane demograficzne, sprawdzane na podstawie danych chińskich, ale robili to ludzie z zagranicy. I to były dwa różne niezależne od siebie badania. I w obu wyszła mniej więcej ta sama liczba, że Chińczycy mają około 900 milionów ludności. Tak jak mówię, nie będę tego tu wszystkiego śledził, przedstawił, to były dosyć rozłożone i skomplikowane badania. Tak samo odnośnie PKB, które jest obecnie obliczane na jakieś 17 trylionów dolarów, tam im wyszło, że jest to znacznie około 12 chyba. Kolejny problem dla Chin to jest wyprowadzanie kapitału zagranicznego, czyli od drugiej połowy zeszłego roku poprzez aż pierwszy kwartał tego roku spadek FDI, czyli inwestycji zagranicznych. Chińskie władze chcą jakoś odbudować, szukają tych możliwości w kraju u przedsiębiorstwach zagranicznych, a także u sąsiadów, na przykład w Japonii, w Singapurze, na Tajwanie. Przy czym tutaj trzeba dodać, że akurat tajwańskie inwestycje w Chinach spadły ostatnio o 10%. Także też nie bardzo się to udaje chińskim władzom. Mamy w tym samym czasie ucieczkę bogaczy własnych chińskich i klasy średniej, która ucieka... No w dużej mierze ci zamożniejsi do Singapuru, kto może to też do krajów anglosaskich. Mamy oficjalne bezrobocie wśród młodzieży 20%. Znany ogólnie zapaść rynku deweloperskiego i mieszkaniowego. Tutaj jest kompletna zapaść. No i także tutaj poświęcę parę zdań na stracone inwestycje i inicjatywy Pasa i Szlaku. Czyli mówiono, to był taki wielki projekt Xi Jinpinga sprzed ponad dekady. No i mówiono tutaj o alternatywie dla krajów trzeciego świata, że Chiny miały pokazać, jak się to robi. No i miały pomóc krajom ubogim. No jak ja w tej chwili, w tym momencie, te biedne, ubogie kraje mają nie dość, że długi z tego całego projektu, to często jeszcze rozpadającą się lub przerwaną lub niedokończoną infrastrukturę. Także no nie wyszły na tym specjalnie dobrze. Wiele dyskusji wśród ekspertów toczy się, czy taki wynik tego wszystkiego był zamierzony ze strony władz chińskich. Tu są różne opinie, że to kredytowanie miało na celu doprowadzenie do tej sytuacji lub nie, czy był to brak kompetencji ze strony chińskich władz, czy może gospodarzy. Faktem jest, że te wszystkie zobowiązania, ta pomoc cała finansowa, te kredyty, no były podejmowane w czasach koniunktury chińskiej i zachwytu nad rozwojem kraju na świecie. No w tej chwili jest właśnie zupełnie inaczej. Powody zaangażowania w to wszystko ze strony Chin, no też tutaj podaje się różne powody, że pompowanie chińskiego PKB, eksport nadmiaru mocy produkcyjnych i pracy, rozluźnienia ciśnienia inflacyjnego spowodowanego stałym napływem pieniędzy, czy może też mówiono o neokolonializmie. No tego, to jest trudno udowodnić, różne są tutaj teorie. Co jest w tym momencie najbardziej bolesne dla władz HRL, to, że obecnie to wszystko spotyka ich właśnie w momencie, nie dość, że jest zapaść gospodarcza, o której mówiłem przed chwilą, to jeszcze chińskie banki muszą ściągać te należności zarówno od własnych zbankrutowanych deweloperów, jak i od właśnie tych zagranicznych firm, na przykład z Afryki. Podam przykłady. Takim no najbardziej znanym z zeszłego roku, z lipca, to jest Sri Lanka, gdzie no doszło do rozruchów, prezydent był zmuszony do ucieczki z kraju. Podobna sytuacja w Zambii, która pożyczała od Chin przez dwie dekady, Pakistan, Republika Kongo, Honduras. Tych krajów jest znacznie więcej. W większości z nich jest praktycznie ogromna inflacja, rosnące bezrobocie, no i te upadłe projekty, o których mówiłem. Teraz poświęcę kilka słów G7. I tutaj nie będę wchodził w detale. Powiem tyle, że dla mnie to jest trochę takie spotkanie wyalienowanych zachodnich przywódców. Sprawdziłem sobie poparcie, jakim cieszą się właśnie owi przywódcy, którzy brali udział w spotkaniu. I teraz tak, największe poparcie z nich wszystkich ma premier Włoch, Giorgia Meloni, 49%, najmniejszy Macron, 25%. Ursula von der Leyen, no to wiadomo, w ogóle nie była wybrana w takich no, popularnych, ogólnych wyborach, także tu trudno o czymkolwiek w ogóle mówić. I oni razem reprezentują około miliarda ludzi. No i tak sobie porównałem to z takimi no jakby pariasami światowej polityki, czyli no prezydent Tsai Ing-wen, która no jest z kraju nieuznawanego praktycznie przez nikogo. Według ostatnich badań w maju ma ponad 60% poparcia społecznego, a spadło i z 80% wcześniej. Prezydent Salwadoru, który wprowadził standard Bitcoina, który praktycznie zlikwidował przestępczość, który wprowadził kraj na ścieżkę rozwoju gospodarczego, zjeżdżają się turyści z całego świata, rośnie rynek nieruchomości. Prezydent Salwadoru, poparcie prawie 90%. A to są tak, no, ludzie, którzy są w mediach międzynarodowych nieraz krytykowani. A chyba są bardziej reprezentatywni, jak spojrzeć na liczby, od tych właśnie 7 przywódców. Zaskoczeniem było zaproszenie przez premiera Japonii prezydenta Zeleńskiego, także premiera Wietnamu i prezydenta Indonezji. I prezydent Zeleński się z nimi wszystkimi spotkał, z premierem Modim, z prezydentem Joko Widodo, a także z premierem Wietnamu. Mówimy już we wcześniejszych audycjach właśnie o tych rosnących wpływach polityki azjatyckiej na zachodnią, która się przekłada na europejską, na amerykańską. Chcę powiedzieć jeszcze parę słów w związku z G7 o prezydencie Bidenie. Trzy takie jego potyczki w trakcie przemówienia przypisał sobie stworzenie kładu, które to akurat reanimował Trump, a nie on. Potknął się także na schodach w drodze do wspólnego zdjęcia przywódców G7, co też raczej nie najlepiej zostało tak odebrane, jeśli chodzi o jego stan. I co najgorsze, po G7 wrócił do domu ratować finanse amerykańskie, a miał pojechać zupełnie gdzie indziej. To znaczy tu w jego trzeba dodać jednego usprawiedliwienie, że przed nim równie odgórnie wobec południa światowego zachowali się prezydent zarówno Obama, jak i Trump. O czym mówię? O tym, że po G7 premier Modi i właśnie prezydent Biden miał się udać do Papui Nowej Gwinei, ale o tym za chwilkę. Chcę powiedzieć, że poza tłokiem na salonach dyplomatycznych w Hiroshimie na G7 był także tłok na okolicznych wodach. To znaczy, mieliśmy tam sporo różnych jednostek. Tak, na przykład były jednostki chińskie marynarki, które otoczyły Japonię na ten czas i pływały wokół tego kraju. Także mieliśmy dwie grupy uderzeniowe lotniskowców amerykańskich, które operowały na Morzu Filipińskim i mieliśmy ćwiczenia w amerykańskiej bazie lotniczej w Japonii w Kadenie. Rosyjskie jednostki tranzytowały przez wschodnie Morze Chińskie. Dlaczego taka aktywność chińska? Co tym razem spowodowało tym razem kolejne niezadowolenie władz w Pekinie? Ano, powodów było kilka. Między innymi manewry japońsko-amerykańsko-koreańskie. Także Korea rozstawiła systemy antyrakietowe na wyspie Miyako koło Tajwanu. Otworzono przedstawicielstwo NATO w Japonii. A także pierwszy raz od dekad Amerykanie rozlokowali okręty podwodne i bombowce w Korei Południowej. Także stąd ruch jednostek chińskich. W tej chwili wrócę do Bidena, który miał pojechać do Papui Nowej Gwinei, a się tam nie udał. To było forum indo-pacyficzne, tak zwane FIPIC, które odbywało się 22 maja. Przyjechał tam Modi, który bardzo pomagał, zaangażował się w zorganizowanie tego spotkania i przyjechał tam bezpośrednio z Hiroshimy. I tutaj była bardzo ciekawa rzecz, ponieważ to było tak, na początku miało to się odbyć bez prezydenta Bidena, w międzyczasie on stwierdził, że jednak przyjedzie, pojawi się na tym szczycie. To spowodowało oczywiście problemy, bo nie było to, nie byli na to przygotowani, więc trzeba było to wiele rzeczy poprzestawiać. No i w tym momencie, kiedy już wszystko zostało dopasowane tak, żeby prezydent Biden mógł przyjechać i podnieść rangę tego spotkania, on w ostatniej chwili to odmówił i nie pojechał. Dlaczego to jest ważne? Bo kiedy premier Modi przyleciał właśnie do Papui Nowej Gwinei, to premier Papui Nowej Gwinei przyjął go na lotnisku. Przyjechał bezpośrednio, był czerwony dywan i to zdjęcie obiegło świat. Mianowicie premier przyjął premiera w podzięce za pomoc w trakcie wirusa z Wuhan, pokłonił mu się i dotknął go poniżej kolan. To jest taki właśnie lokalny zwyczaj ogromnego zażyłości i wdzięczności. W tym momencie to wyglądało dosyć ładnie, bo on przyszedł go przywitać, pochylił się, dotknął go poniżej kolan w takim uniżonym geście. Modi go objął, wyprostował, Marape mu się jeszcze raz pokłonił. I ta historia wywołała ogromne poruszenie i wielkie, została bardzo pozytywnie przyjęta w Indiach. Dowodzi zażyłości obu krajów. Także można podsumowując powiedzieć tutaj, geopolitycznie USA są nieobecne, a Indie zbierają laury i szacunek w regionie. Na samo podsumowanie dodam, że jak to wszystko widzę, to znaczy, tak jak mówiłem już wcześniej, ewidentnie jest to znowuż słabość i niezdecydowanie Zachodu. Tak naprawdę, na przykład, USA nadal nie opublikowały raportu z przejętego chińskiego balonu. z niewiadomych różnych powodów chcą trzymać dobre stosunki z władzami w Pekinie i tego nie opublikowały. Ze strony zachodniej mamy głównie deklaracje, to znaczy op-edy, foto-opy, różne jakieś takie własne autopromocje. W tym czasie chińska armia ludowa stale produkuje kolejne niszczyciele, kolejne, tak jak mówiłem we wcześniejszych programach, barki do inwazji na Tajwan. Za to AUKUS, brytyjsko-australijsko-amerykański, ma problem ze stworzeniem tych okrętów podwodnych, ze zbudowaniem stoczni. W Japonii mamy problemy z poborem wojskowym. Tak, rzeczywiście na Zachód jest dużo, dużo mówi o tym, natomiast bardzo powoli się te wszystkie zmiany przeprowadzają. Po wycofaniu Bidena wojsk z Afganistanu, co mamy? No, cały czas John Kerry stara się spotkać z Chińczykami i namówić ich na współpracę w dziedzinie ochrony środowiska, na co Chińczycy akurat nie bardzo mają ochotę i nie są zainteresowani. Mamy też kłopoty właśnie na Wyspach Salomona, gdzie Amerykanie teoretycznie otworzyli ambasadę w końcu, ale jest tam nawet nie ambasador, a chargé d'affaires. Mamy ich kolejną nieobecność w Papui Nowej Gwinei. Także mamy tu stałą obsesję Zachodu na punkcie współpracy klimatycznej, dyplomatycznej i wojskowej, do której Chińczycy się praktycznie nie śpieszą. No i na samo zakończenie chcę po dwa zdania powiedzieć na temat, który u nas w ogóle nie jest poruszany. Mianowicie jest ogromna imigracja do Stanów Zjednoczonych z południa, bo administracja Bidena otworzyła granice i napływają tysiące Latynosów, a także między innymi bardzo dużo Chińczyków wyższej klasy średniej, która ucieka z Chin po lockdownach, a także bardzo dużo młodych mężczyzn w wieku, no właśnie, poborowym, wojskowym, którzy określani są nieraz jako śpiochy. Także jest tam bardzo duża w tej chwili ilość Chińczyków. Są tam rodziny z dziećmi, ale jest zaskakująca dużo liczba młodych mężczyzn. No, z jakich powodów? Można, no nie wiem. To jest, uważam, dosyć niepokojące zjawisko. Też nikt na to w Stanach Zjednoczonych nie reaguje, ale w mediach społecznościowych można to śledzić. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie z Tajpej.